Porozmawiajmy w kontekście debaty, która za chwilę się odbędzie, Młodzież Wierna Chrystusowi, o zjawisku, o miejscu spotkania, jakim jest przystanek Jezus. Można powiedzieć, że to jest miejsce spotkania?
No nie definiowałbym tego zupełnie inaczej. Ujęła to Pani najlepiej, jak można. Dlatego, że przystanek jest takim miejscem, gdzie ludzie się zatrzymują, a jest to szczególny przystanek, dlatego, że ten przystanek ma na imię Jezus. To jest, myślę, Jezus nie jako ktoś historyczny, ale jako wydarzenie, jako spotkanie, jako osoba, i rzeczywiście tam spotykają się młodzi ludzie, a można powiedzieć nawet dwa światy, chociaż ja bardzo nie lubię takiego podziału, dlatego że uważam, że żyjemy w jednym świecie i niektórzy próbują dzielić młodzież, nie? Na młodzież przystanku Jezus i na młodzież przystanku Woodstock. Ja nie lubię tego podziału, dlatego że młodzież naprawdę jest jedna. To, że ktoś wcześniej spotkał Chrystusa, nie uprawnia go wcale do tego, żeby myśleć o sobie, że jest lepszy od tych, którzy go nie spotkali. Więc to nie jest spotkanie lepszych z gorszymi, tylko to jest spotkanie tych, którzy wcześniej spotkali Chrystusa, z tymi, którzy mają szansę Chrystusa spotkać.
A jaka jest ta młodzież? Obserwuje ją ksiądz, też porównując jedno spotkanie podczas przystanku Jezus do kolejnego, siłą rzeczy chyba, no bo mijają lata, młodzież jest taka sama, czy się zmienia? Czy te pytania i poszukiwania są takie same?
To jest jedno z najtrudniejszych pytań, dlatego że kiedy ktoś pyta mnie i nieraz niektórzy redaktorzy próbują mnie naciągać na jakieś analizy, bardzo próbuję wtedy uciekać. Z bardzo prostego względu. Łatwiej mi jest mówić o sobie. Ja się przez te 18 lat na pewno zmieniłem. Natomiast jeśli chodzi o młodzież, to ona jest bardzo zróżnicowana. Natomiast chyba patrząc w historię, tak, widzimy pewne zmiany, no bo chociażby widzimy to, że młodzież przyjeżdżająca na festiwal Przystanek Woodstock jest coraz młodsza. Kiedyś przyjeżdżała młodzież taka zazbuntowana, ta młodzież starsza. Dzisiaj widzimy ten taki niebezpieczny dla nas, jakby to powiedzieć, no taki fakt, że coraz młodsza młodzież przyjeżdża, a właściwie nawet mamy do czynienia z dziećmi na polu woodstockowym, no i wtedy te spotkania są siłą rzeczy zupełnie inne. Wobec dzieci zupełnie jesteśmy bezbronni. Myślę, że bardzo często rodzice nie wiedzą, że młodzież jedzie akurat na przystanek Woodstock. No bo jednak jest to miejsce obarczone jakimś ryzykiem i to nawet nie małym. Dlatego, że kiedy rozmawiałem z Markiem Kotańskim, już teraz świętej pamięci, to Marek mówił, że w Monarze zawsze robią taką ankietę, gdzie było pierwsze miejsce takiej inicjacji, jeśli chodzi o narkotyki. I on mi wtedy powiedział, że 90% młodych ludzi, którzy trafia do nich, do Monaru po wakacjach, wskazuje jako takie miejsce właśnie przystanek Woodstock.
Rozumiem, że organizując przystanek Jezus, który jest częścią całorocznej, właściwie wiecznej, można powiedzieć, ewangelizacji, bo to jest tylko jedno wydarzenie w roku, myśli ksiądz o tym, w jaki sposób do tych coraz młodszych ludzi docierać, jak do nich mówić, jakim językiem, żeby usłyszeli, żeby się na chwilę zatrzymali.
Dokładnie tak, bo młodzież ewoluuje, jeśli chodzi na przykład o kwestie językowe. To taki prosty przykład, młody chłopak, który idzie do spowiedzi do księdza i mówi: paliłem trawkę, a starszy ksiądz mówi: no widzisz synu, a przecież ksiądz proboszcz czytał ogłoszenia straży pożarnej, żeby nie wypalać tej trawy, bo tam żyją robaczki i tak dalej, tak? Więc widzimy śmieszność tego kontekstu całego tego wydarzenia.
Ale coś w tym jest.
Ale coś w tym jest, dlatego że ewoluuje język, ewoluują pojęcia, pewien slang, którym ci ludzie się posługują, ale nie to jest meritum sprawy. Myślę, że to, czego ja doświadczam, przystanek Woodstock przy całej swojej biedzie, bardzo różnych sytuacji dewiacyjnych, jest jednak taką przestrzenią w Polsce, w której udało się wypracować sposób spotykania się z młodymi ludźmi. Fenomenem przystanku Woodstock bezwzględnie jest to, że tam młodzi mówią bez żadnej żenady, bez żadnych ograniczeń, bez żadnych barier o tym, jak czują, jak myślą, co rozumieją, jak rozumieją.
Mówią wprost.
Mówią wprost, bez owijania w bawełnę, nawet jeżeli to jest kubeł żółci, która wylewa im się gdzieś tam za skóry w kontekście Kościoła, to jednak są bardzo autentyczni, są bardzo prawdziwi. My bardzo te klimaty właśnie lubimy, bo nieraz jest tak, że przy tych naszych przy kościółkowych spotkankach religijnych nie stwarzamy przestrzeni dla tych młodych ludzi, by mówili swoim językiem.
Bo trochę jesteśmy we własnym sosie?
Możliwe, że tak. Może dlatego, że też jesteśmy trochę hermetyczni w swoim języku. To jest coś, czego młodzież ta niekościółkowa nie znosi. Oni nie znoszą tego naszego religijnego języka.
Ale gdzieś trzeba się spotkać chyba w pół drogi, bo też nie można się poddać całkiem tej ich modzie.
Zdecydowanie tak, i dlatego to jest, myślę, jakiś sposób poszukiwania właśnie takich miejsc i tworzenia przestrzeni, spotykania się z młodymi ludźmi. I mnie osobiście w Kościele bardzo tej przestrzeni brakuje. Takiego właśnie szczerego spotkania się i dialogu z młodymi ludźmi.
Mhm. A wychodzicie, myślę teraz o przystanku Jezus, który jest częścią przystanku Woodstock tak naprawdę, bo wychodzicie do tych ludzi. Wychodzicie otagowani, jak ja to mówię, czyli sutanna, koloratka, jeżeli to jest osoba świecka, to ma koszulkę, ma identyfikator, jeżeli to jest siostra zakonna, ma habit, widać was.
Niekoniecznie. Dlatego, że młodzi, my nie stawiamy wymogów jakichś ewangelizatorom, że ty musisz tak wyglądać. Są na przykład klerycy, którzy jednego dnia chcą właśnie, czy księża, chcą doświadczyć, jak jest przyjmowany człowiek, który właśnie nie jest otagowany. I on zdejmuje wtedy sutannę. On idzie sobie bardzo ciekawą, miał teraz myśl, ostatnio był obuczyny w seminarium duchownym 35+ w Krakowie i biskup Grzegorz Ryś, odwołując się do zapisu z XIV wieku, jednego z biskupów polskich, dedykował ten zapis właśnie młodym ludziom, gdzie powiedział, strój duchowny ma pomóc ci w pokazaniu, że jesteś człowiekiem dyspozycyjnym dla drugiego człowieka. Ale jeżeli ten strój będzie cię odgradzał od człowieka, czym prędzej go zdejmij, żeby on cię od niego nie odgradzał, tylko żebyś do niego miał śmiały dostęp. Niektórzy chcą mieć właśnie takie doświadczenie niebycia oznakowanymi, wejścia wśród normalnych ludzi, bycia odebranym jak jeden z rówieśników, po to, aby nie być od razu zakwalifikowanym, a ty jesteś ten od Jezusa, to ty mi będziesz teraz mówił takie pobożne same rzeczy. Ta przestrzeń spotkania, ten styk jest taki bardzo ciekawy, oryginalny, bo młody chłopak, młoda dziewczyna odkrywa nagle ewangelizatora jako zwykłego, normalnego śmiertelnika.
Bo takim jest,
ale on niesie ze sobą coś innego. Nieraz ktoś idzie z jakimś takim młodym i mówi, ty jesteś jakiś inny, ty jesteś inna. Skąd ty masz taki pokój w sobie? Nie? Dlaczego ty się ciągle uśmiechasz? Czemu twoje oczy się śmieją? Czemu ty nie masz jakiegoś takiego plastikowego tego uśmiechu, jak myślałem, tylko masz taki naturalny, że umiesz się podzielić, że umiesz przytulić drugiego człowieka, że nie mówisz, że tam ktoś śmierdzi, tylko jesteś gotowa zatrzymać się i być z nim. Po prostu siedzieć nawet w kałuży błota po to, żeby po prostu z nim być. I nie ma to nic wspólnego z jakąś indoktrynacją. To jest właśnie ta miłość, którą pokazuje nam papież Franciszek, zatrzymując się przy ludziach najuboższych. No, niesamowicie, myślę, poruszające było to zdjęcie papieża Franciszka całującego tego człowieka, który był pełen taki brodawek na placu świętego Piotra. I myślę, że cały świat wtedy wziął taki głęboki oddech i zatrzymanie, widząc coś takiego. Nie?
Przykazanie miłości bliźniego nie jest przykazaniem miłości znajomego bliźniego albo takiego, którego lubimy, tylko bliźniego, każdego bliźniego.
No, nawet Pan Jezus idzie dalej, bo mówi o miłości nieprzyjaciół. Dzisiaj akurat z tą Ewangelią się, przedwczoraj z tą Ewangelią się mierzyliśmy i ja sam nad tym właśnie myślałem.
To nie jest łatwe.
I tu trzeba nam modlić się o to, żeby miłość w nas tak dojrzała, żeby nie była wynikiem napinania się, tylko właśnie dojrzewania, dorastania. Bo jeżeli Jezus to powiedział, to znaczy, że to jest możliwe. On sam to zrobił.
On nas do tego uzdalnia.
Tak, i on sam to zrobił, bo kiedy umierał, modlił się za swoich nieprzyjaciół. Co więcej, wiemy, że to jest możliwe, bo później Szczepan, który jest kamienowany, tak samo modli się za swoich nieprzyjaciół. Ale to wchodzimy w taki temat miłości trudnej nieprzyjaciół. Natomiast my mamy na spotkaniach przystanku Jezus do czynienia z młodymi fantastycznymi, dlatego że uważam w ogóle, że młodzi są kapitalni, są fantastyczni. Wszystko zależy od tego, jakie będą mieli środowisko i jakie będą mieli miejsce wzrostu. Czym nasiągną? Dzisiaj przyjechałem tutaj z dwoma młodymi chłopakami z Halifax, z Anglii, gdzie miałem okazję 3 tygodnie temu razem z biskupem Grzegorzem Rysiem poznać ich rodzinę. I kiedy przyglądam się im od tygodnia, kiedy razem z nami są w naszym domu wspólnoty i tak dalej, to widzę, jak oni pięknie nasiąknęli tą miłością, którą dali im rodzice. I dlatego oni są zupełnie, zupełnie naprawdę inni. W sensie takim, że są otwarci, są dyspozycyjni, chętni do pomagania drugiemu człowiekowi i niosą w sobie ogromne bogactwo takiej naturalnej, pięknej dobroci. To mi pokazuje, że jeżeli takie jest środowisko młodych ludzi, to oni tym nasiąkają. I dlatego my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za to, w jakim klimacie tym młodym ludziom zafundujemy życie. To od nas zależy, czym oni nasiąkną. Dlatego, że młody człowiek jest naprawdę chłonny. On tak jak roślina w takim środowisku, w jakim rośnie, tym nasiąknie. Tak samo jest właśnie z młodym człowiekiem.